Grzegorz Nowak, witam serdecznie. Program Marszem przez Historię. Wojciech Dudak, Radosław Herman.
Stowarzyszenie Alchemia Czasu.
Stowarzyszenie Alchemia Czasu. Czy udało wam się wykopać jakąś kość dinozaura w Wieluniu?
Jeszcze nam się nie udało, chyba dlatego, że nie szukamy kości dinozaura w Wieluniu.
No tak, archeolodzy, to trzeba właśnie na początku podkreślić, archeolodzy to nie jest to samo, co paleontolodzy. Zajmują się tym samym, czyli archeolodzy szukają czego, panowie?
Jeśli chodzi o to, czym się zajmują archeolodzy, czyli odpowiedź jest dosyć prosta. My szukamy śladów ludzi sprzed wielu set lat, czasami tysięcy lat. No ale wśród tych śladów czasami kości zwierzęce się zdarzają, no bo ludzie zwierzęta jedli, jedzą do dzisiaj.
Zawsze lubili zwierzęta.
Tak. No, pamiętasz, może Wojtku, w Wełku mieliśmy na przykład kości tura.
Tak.
Zwierzę, można by powiedzieć, legendarne.
Że te znaleziska też mogą być ciekawe, tak. Chociaż zazwyczaj nie są one celem naszych poszukiwań.
I szukacie tych śladów ludzi od najstarszych po najbliższe. To ten okres, którym się zajmujecie, to średniowiecze. Jesteście praktycznie, można powiedzieć, jedną z najlepszych ekip w Polsce, która zajmuje się średniowieczem.
Średniowieczem, nawet więcej. My powiedziałbym, że my uwielbiamy zajmować się zamkami albo miastami średniowiecznymi, ale tutaj z powodów takich metodycznych, archeologicznych jest to troszeczkę podobne do siebie.
No, tak. Średniowiecze to ten ulubiony okres w historii dla nas i w tym się specjalizujemy. I od lat prowadzimy badania właśnie obiektów z tego czasu. I jednym z takich obiektów jest właśnie, czyli miastem średniowiecznym jest Wieluń.
No, Wieluń nie tylko ma miasto średniowieczne, nie tylko miasto, które posiadało wspaniałe średniowieczne mury, z których się zachowała część. To jest także miasto, które miało wspaniały zamek królewski, który przydałoby się zbadać.
Popełniliście taki artykuł, który był opublikowany w dwóch tomach rocznika wieluńskiego, właśnie na temat tego zamku wieluńskiego. Co udało się wam odkryć przy pracy takiej teoretycznej? Bo rozumiem, że prac badawczych w terenie nie było prowadzonych.
No ja wiem, w pewien sposób była, bo zrobiliśmy zwiad terenowy, jak to miejsce wygląda i nie wiem, czy już powinniśmy zdradzać, gdzie zamek w Wieluniu był.
No i wiemy, jak gdyby taką po analizie architektonicznej, że tego zamku jest całkiem sporo w Wieluniu.
Tak, sensacją dla może niektórych mieszkańców Wielunia jest to, że zamek w Wieluniu istnieje. Trzeba go tylko odsłonić.
Tak, tu wykrzyknik, tak? Nie wiem, czy to było słychać.
Istnieje!
Istnieje. Gdzie ten zamek jest? No bo nie wszyscy może sobie zdają sprawę, że tam. Praktycznie przechodzimy.
Tam. To jest tak. To jest w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest starostwo powiatowe.
Potencjał jest zupełnie szczerze i zupełnie nie żartując, jest gigantyczny. Otóż robiąc nasze badania teoretyczne, a potem praktyczne w terenie, czyli rozpoznanie architektoniczne tej budowli, okazało się i doszliśmy do wniosku, że po pierwsze, znaczna część murów, prawdopodobnie jeszcze średniowiecznych zamku, znajduje się w murach starostwa. Co więcej, one są nie tylko pod ziemią, ale także nad ziemią zachowane. I po trzecie, dziedziniec starostwa znakomicie nadaje się na przeprowadzenie wstępnych badań archeologicznych z odsłonięciem czasami rewelacyjnych czy sensacyjnych elementów, o których możemy za chwilę powiedzieć, gdyż nikt z tego terenu w zasadzie nie korzysta i nikomu by to nie przeszkadzało.
Mówicie o tym dziedzińcu wewnętrznym pomiędzy trzema skrzydłami zamku.
Tak, gdzie stoją teraz samochody. No teraz może nie ma samochodów, także moglibyśmy teraz ewentualnie zacząć.
Zdążymy do rana?
Nie wiem.
No, ale może by spróbować.
Wiemy, o którym miejscu mówimy już teraz, tak? Że zgodzimy się chyba wszyscy, że to nie jest teren, który... Znaczy oczywiście pełni funkcję parkingu, ale dla kilku samochodów, ale to nie jest jakaś taka funkcja.
Ale tam gdzie stoi, rośnie drzewko, czy jest trawnik, to nikomu by nie przeszkadzało. A to, że warto, no warto. Źródła historyczne, które opisaliśmy także w tych artykułach, o których była mowa, wskazują, że zamek wieluński to był zamek królewski i zamek nie byle jaki. Wiele się w nim działo, to można by tutaj parę godzin przegadać, bo artykuły musiały być dwa, gdyż w jednym się wszystko nie mieściło. W planach jest w ogóle książka na ten temat. Myślę, że mogłaby znaleźć wielu czytelników nie tylko w Wieluniu. Ale dowiadujemy się także z tych źródeł historycznych, że wtedy, kiedy funkcjonował już zamek, kiedy trzy skrzydła zamkowe istniały, to znajdowała się tam też wieża, nazywana już wtedy w XVI wieku wieżą starą, która, jak przypuszczamy, znajdować się mogła właśnie na tym dziedzińcu dzisiaj zarośniętym trawą.
I to, jak można powiedzieć, że to był ślad najstarszej części zamku, ta wieża.
Przypuszczamy tak, że tak właśnie było. To z uwagi na kontekst, w jakim ona została opisana i właśnie określenie jej terminem stara, w wieku, połowie wieku XVI, kiedy ten opis powstał. No jest to w sumie najstarszy opis zabudowy zamkowej wieluńskiej, to rodzaj takiej inwentaryzacji. To było nazwane lustracją, to powstawało w XVI wieku, cały spis majątku królewskiego w całym królestwie. I właśnie wówczas spisano również, opisano również zamek wieluński. Z tego opisu dowiadujemy się bardzo dużo o architekturze tego zamku. I między innymi no, są tam wymienione takie rzeczy, które były w każdym zamku, czyli brama, czy budynek bramny, dom zamkowy, ale między innymi również właśnie wymieniona jest wielka biała wieża stara, którą jejmość królowa Bona rozebrać kazała i której dwie strony już rozebrano, a dwie strony jeszcze stoją i zamek zacieśniają, tak mniej więcej cytując ten zapis. No i stąd właśnie to, co Radek powiedział, nie wchodząc w szczegóły dotyczące analizy przestrzeni, możemy powiedzieć z takim pewnym prawdopodobieństwem, że być może udałoby się ją znaleźć właśnie w tej przestrzeni, która jest dostępna obecnie.
Bo być może pod ziemią jeszcze
ślad został. Tak, oczywiście pod ziemią, tak, bo ona w końcu została rozebrana, dlatego że w kolejnej ilustracji już z XVII wieku, jaką znamy, już tej wieży nie było, a więc ona została rozebrana. Dlaczego ona uważamy, że ona była stara? Między innymi dlatego, czy stara, czyli w sensie starsza znacznie być może od reszty całego założenia. Dlatego, że może o tym świadczyć między innymi fakt potrzeby jej rozbiórki. To znaczy budynki najstarsze, budowle murowane najstarsze, one bardzo często były tak potężne, miały tak grube ściany i w związku z tym tak malutkie okna, że nie nadawały się do adaptacji, albo ich adaptacja do
ówczesnych celów
tak, nie nadawała się. Po prostu to było nierealne, zbyt kosztowne, a więc one, te pomysły były porzucane albo rozbierano takie budynki, żeby pozyskać materiał na budowę rozbiórkowy. Więc tutaj jest jak gdyby kolejny argument przemawiający za tym, że to musiało być coś naprawdę starego.
Skala takiej budowli musiała być ogromna, ale jakby trudno sobie to pewnie słuchaczowi wyobrazić. Jeżeli ktoś miałby ochotę spróbować zwizualizować sobie, to proponuję wycieczkę do Olsztyna.
Pod Częstochową,
gdzie czworoboczna wieża, potężna wieża, prawdopodobnie z samego końca XIII wieku lub z początku samego XIV wieku, z czasów, kiedy były walki muskaty z księciem Władysławem Łokietkiem, kiedy była walka o właśnie tron polski, tam zbudowano wieżę czworoboczną, właśnie taką prawdopodobnie, jaka mogła stać w Wieluniu. To jest gigantyczny, stojąc pod nim, gigantyczny budynek o ścianach grubości 4 metrów. Czyli budynek, który z zewnątrz ma na przykład 12 metrów długości ściany, wewnątrz ma tylko jakieś 3 metry przestrzeni, tak? 9 metrów kwadratowych. To pokazuje, jak bardzo nie nadawały się później do adaptacji. One były znakomite do obrony wtedy, w tamtych czasach, w XIII wieku, na początku XIV wieku. Ale w XVI wieku, kiedy chciano mieszkać wygodnie.
Mieć okna jasne, przestronne wnętrza. Ten budynek, mimo iż generalnie tendencja zawsze była taka do tego, żeby adaptować, żeby przebudowywać, a nie niszczyć, dlatego że budynek murowany wówczas no, miał olbrzymią wartość jednak. Więc zrobiono wszystko, żeby można było adaptować te budynki. No, w tym przypadku tak nie było, co jak gdyby potwierdza tę hipotezę, że niekoniecznie stan techniczny nie pozwalał na wykorzystanie tego budynku, bo zawsze go można było poprawić, tylko właśnie jego archaiczna forma.
Ciekawostką jest, gdzie mógł trafić ten materiał z rozbiórki tej wieży. No, skoro to były tak grube mury, to podejrzewam, że wykorzystany na pewno został gdzieś tutaj na terenie miasta.
Myślę, że mógł być wykorzystany bezpośrednio na zamku, dlatego że zawsze były potrzebny jakiś materiał do naprawy, do remontu, do może rozbudowy. No wtedy faktycznie w tym między jedną a drugą ilustracją przybyło obiektów na zamku, także...
Szczególnie na przedzamczu przecież murowanych. No,
warto wspomnieć tak, że zamek Wieluniu to był zespół zamkowy, jak zawsze, jak w każdym przypadku zawsze tak było. Sam zamek to była tylko część taka bardziej administracyjno-mieszkalna, przeznaczona w tym przypadku, no to była rezydencja króla, a może bardziej nawet królowych w wieku XVI. Natomiast część gospodarcza mieściła się poza zamkiem. Tutaj przedzamcze wieluńskie, czy ten zespół gospodarczy zamku wieluńskiego, znajdował się w obrębie miasta oraz za miastem, za obwodem obronnym. Na przedzamczu był tym położonym w mieście. To była przestrzeń pomiędzy Bramą Rudzką, czyli dzisiejszym ratuszem, a dzisiejszym starostwem. Znajdował się browar, znajdowała się murowana kuchnia, dom mieszkalny, wieża, jeszcze jedna wieża taka pełniąca funkcję więzienia dla szlachty, dla rycerstwa oraz stajnia. Natomiast za murami miasta i zamku, między zamkiem a klasztorem Paulinów, czyli dzisiaj to są
Bernardynki,
tak? Właśnie między, na tym obszarze, czyli no, dzisiaj to jest park. Tam był duży kompleks, również taki gospodarczy, bezpośrednio skomunikowany z zamkiem, mostem przez nad fosą. I tam była między innymi piekarnia, łaźnia, czy przede wszystkim łaźnia, przy niej piekarnia.
Gigantyczna.
I wielka bardzo stajnia na około 200 koni.
Pewnie związana z dworem królewskim.
Tak, z tymi pobytami króla, tak, jego dworu na zamku od czasu do czasu, czy królowych, tak jak powiedziałem, bo faktycznie chyba w XVI wieku to królowe głównie tutaj bywały. Izabela Jagiellonka, królowa węgierska, a później, no, królowa Bona, tak, bo to było jej starostwo, jej podległe, jak gdyby jej własność. Oraz jeszcze była tutaj kilka miesięcy Katarzyna Habsburżanka, to była żona
Zygmunta
Augusta, taka no żona oddalona.
Oddalona.
No po prostu,
czyli
więc
ona separacji.
Król miał zajętą głowę różnymi sprawami, widać, przeszkadzała mu w załatwianiu, ogarnianiu tych spraw.
Tak, tak. Tutaj w ogóle z tą królową są ciekawe historie związane, o tym pisze nasz kolega historyk, profesor Tadeusz Grabarczyk. O tym też można przeczytać właśnie w roczniku wiluńskim którymś, tak? No właśnie o tym pobycie tejże królowej, bo ona tutaj mieszkała kilka miesięcy przed wyjazdem ostatecznie do Austrii, przed powrotem do swojej rodziny. I tutaj było podejrzenie, że została otruta, że była próba otrucia jej. Nie wiem, czy znany jest ten epizod, ale to jest dosyć ciekawe takie. Tadeusz, wspomniany tutaj Grabarczyk, twierdzi, że wysnuł taką hipotezę, że to nie była próba otrucia, ponieważ królowa w pewnym momencie tam podczas pobytu bardzo źle się poczuła, chorowała, nie wychodziła ze swoich komnat. Doszedł do wniosku, że analizując rachunki królewskie z tego czasu, z pobytu w Wieluniu, a w rachunkach jest mowa o tym, co królowa jadła, kiedy i tak dalej, cały jej dwór. Po prostu kilka dni wcześniej najadła się dużo wiśni i być może popiła jakimś niewłaściwym napojem.
I po prostu dostała rozwolnienie.
Po prostu się rozchorowała mocno, tak? Ale poszła plotka, że chcieli otruć królową, prawda, jej przeciwnicy i to było poważnie rozważane.
Jak wyglądał wjazd do zamku? Wjeżdżało się do zamku od strony bramy...
Najpierw trzeba było wjechać do Wielunia, do miasta.
Przez bramę ludzką
albo...
Albo przez całe miasto.
Albo przez z drugiej strony od zachodu, przez bramę Dąbrowską.
Bo jeszcze bramy Gaszyńskiej wtedy nie było, Furty Floriańskiej też chyba nie było, nie?
Zależy od tego, o którym okresie mówimy. Mówimy o, powiedzmy, czasach...
Średniowiecze Kazimierza Wielkiego.
No to nie
tak,
było.
Czy Jagieły, to nie było tej bramy. Były tylko dwie bramy do miasta w średniowieczu. A więc załóżmy, że wjeżdżamy tutaj od strony Radia Ziemi Wieluńskiej, czyli wjeżdżamy przez bramę Rudzką, nazywaną od jakiegoś czasu krakowską, nie wiem dlaczego, uporczywie. To była brama Rudzka, zawsze tak było napisane w źródłach, tak to w tych najdawniejszych. I trzeba było skręcić w lewo i przez przedzamcze, o którym wspomniałem chwilę wcześniej, gdzie był ten browar po prawej stronie, wjeżdżało się do zamku, przy czym trzeba było pokonać jeszcze most zwodzony, dlatego że zamek od miasta i od tegoż przedzamcza oddzielony był wodą, fosą. No więc po moście wjeżdżało się w bramę, przy czym to był raczej okazały, jak czytamy w inwentarzach, w tej ilustracji, budynek bramny, piętrowy, no duży. To był być może największy budynek w ogóle w zamku, a jeszcze wcześniej może po prawej stronie było...
Czyli tak. Od tej strony, od której dzisiaj jest główne wejście.
Tak, tak, to było w tej strefie, tylko tu jeszcze była na zewnątrz prawdopodobnie tego głównego obwodu była kuchnia. No to tak zwyczajowo umieszczano kuchnię dla bezpieczeństwa, zazwyczaj poza. Na zewnątrz, tak, żeby nie
kuchnie
była...
zawsze się zapalały.
Bo kuchnie prędzej czy później, tak, wybuchał pożar. No i w Wieluniu też wybuchł kilka razy w sumie w kuchni.
I jeden z wielkich pożarów niszczących miasto wybuchł od kuchni zamkowej.
Tak, właśnie. A więc tak, wchodzimy i co? I dalej mamy no, pomieszczenia, wiadomo, z bramy. W lewo były pomieszczenia, można by powiedzieć, archiwum. Na piętrze były jakieś takie sale sądowe, czyli to był budynek taki bardziej administracyjny, pełniący funkcję administracyjną. No mieszkalne, ale mieszkalne dla urzędników królewskich, czyli być może dla jakiegoś burgrabiego czy starosty, który akurat przyjechał do zamku.
Skarbiec i archiwum jeszcze.
No tak, tak. Tak, tak, właśnie. I to chyba właśnie po lewej stronie wchodząc w zamek. Natomiast w głębi był dzieciniec, jak sądzimy, z tą zawadzającą wielką białą wieżą, tak? A na wprost, czyli na drugim końcu, zamykał dziedziniec południowego zachodu dom zamkowy. Ten siedziba, czy główny dom zamkowy, czyli takie...
Główne mieszkanie.
Mieszkanie króla, jemu jak gdyby dedykowane.
Rodzaj pałacu wewnątrz.
Tak, przy czym oczywiście mieszkalne pomieszczenia znajdowały się
na piętrze.
Na trzeciej kondygnacji, licząc łącznie z piwnicą, czyli na, powiedzielibyśmy, na pierwszym piętrze, bo to był trzykondygnacyjny budynek, no z takim zespołem pomieszczeń zupełnie tradycyjnym. Sień, dwie izby, komora i tyle.
No to tak tylko bardzo słabo brzmi, natomiast no, jak to wyglądało, to można sobie tylko wyobrażać. Tak?
Bo zachowały
się. Programy ówczesne, takie mieszkalne, nie były tak rozbudowane jak obecne.
Zachowały się w dokumentach właśnie informacje na temat wyposażenia, co było w zamku. Chociażby czy uzbrojenie pozostawiane dla mieszczan, czy dla osób, które miały bronić miasta, czy zamku. Także wyposażenie to takie właśnie do dyspozycji królowych.
Znaczy, z tym to jest o tyle problem, że najwięcej o zamku dowiadujemy się w związku z lustracjami, które to lustracje były jakby inwentarzem stanu zamku po zakończeniu rządów któregoś ze starostów.
Znaczy w tym przypadku to był taki spis ogólny. To był taki spis ogólny królewszczyzn, no tak. ale w przypadku innych zamków też tak było, że jeśli, rozumiecie, zmieniał się użytkownik, to trzeba było spisać inwentarz. Nie?
Tak, i ten inwentarz w związku z tym często nie był w momencie największych przygotowań do czegokolwiek, tylko jakaś taka okazja troszeczkę przypadkowa. W związku z tym nie zawsze on oddaje, powiedzmy, cały skład mobiliów. I on też nie był jakby najważniejszym składnikiem tego opisania zamkowego. Niemniej w przypadku Wielunia sporo informacji mamy. Mamy też takich informacji, z czego były zbudowane na przykład niektóre elementy zamku, bo jak się okazuje, przecież nie wszystko na zamku murowanym było murowane. Z cegły czy z kamienia, prawda? Tak. Ta część zabudowań pałacowych, nazwijmy takich mieszkalnych dla najbardziej dostojnych osób, była wykonywana z drewna, czy raczej częściowo też z mieszanego materiału, tak zwanego szachulca, czyli budowanego w technice drewnianej, czy w konstrukcji drewnianej, ze ścianami wypełnionymi cegłą lub gliną na jakiejś trzcinie.
Tak, ale tutaj, jeśli chodzi o takie wyposażenie w militaria, to tutaj jak gdyby nie mamy rewelacji wielkich, jeśli chodzi o wyposażenie. Wyglądało to nędznie, ale to już był taki czas, kiedy to nie miało większego znaczenia, bo ta lustracja, jak powiedziałem, ona ta pierwsza, najstarsza pochodzi z 1564 roku i tak naprawdę wówczas to nie była forteca czy twierdza, tylko rezydencja królowych. Taka czasowa.
Czyli bardziej więc... wyposażenie straży pałacowej.
Tak, musiało być. Tak
niż faktycznie 10 armat, kolubryna i tak dalej.
Tak, jakieś kule tam ołowiane, coś tam było oblewane.
Tutaj, jeśli chodzi o inwentarze zamkowe, w sensie ruchomości, ciekawsze są opisy innych zamków, właśnie takich starostw niegrodowych, czyli przykładem są Krzepice.
Tak, Krzepice i Danków.
Tak, ale Krzepice były takim zamkiem, bo też już tam niewiele po tym zamku niestety zostało. No, ale znamy to od strony takiej historycznej, źródłowej opisy i te one są zupełnie fantastyczne, dlatego że one opisują właśnie wyposażenie, łącznie z zawartością spiżarni na przykład.
No to było przepiękne czytać. Proszę sobie wyobrazić, że czyta się lustrację napisaną w języku polskim już.
W XVI wieku,
czyli polszczyzną Reja Kochanowskiego, tylko nie tą wierszowaną, piękną polszczyzną, tylko taką zwykłą, jaką pisarz pisał.
Tam, tak.
I tam oprócz różnych...
Pisarz, czyli urzędnik.
Nie, urzędnik, nie, który umie pisać.
Tak,
po prostu.
Umiejący pisać.
W przeciwieństwie do niektórych, którzy tego nie potrafią.
Z okolicy, może nawet z Krzepic.
Tak.
Aczkolwiek?
No nie wiadomo tego, prawda, bo może był pisarz ilustratora z Krakowa.
Tak.
I proszę sobie wyobrazić, że ten pisarz pisze tą odręczną, skądinąd całkiem ciekawą polszczyzną, zupełnie o innej gramatyce, innej ortografii niż dzisiaj to widzimy. I oprócz bardzo ważnych rzeczy, o tym, że gdzieś tam są jakieś pomieszczenia, w których są zmalowane jakieś tam detale, czy zdobienia, czy że są piece.
Bogate piece,
czy
tak.
Coś w tym stylu. Pisze o tym, że jest tam ileś beczek kapusty.
Spiżarnia, jakie to jest nam bliskie, co nie? Jakie to się robi bliskie. Ta odległa historia przez właśnie takie...
Kilkaset lat, nie?
Tak, takie określenie, że jedli sobie kiszoną kapustę, no czemuż by nie?
Jeśli macie Państwo propozycje tematów, zachęcam do przesyłania ich na adres grzegorz@radiozw.com.pl. Dziękuję za uwagę.